Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do bycia solą ziemi, światłem świata zachęcił wiernych papież, przypominając zarazem o potrzebie szerzenia kultury życia.
Benedykt XVI modli się o pokojowe rozwiązanie sytuacji w Egipcie.
Od marca rusza watykański dziedziniec Pogan.
6 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Pozdrawiam uczestniczących w modlitwie aniołowskiej Polaków. Jesteście solą ziemi, jesteście światłem świata. Oto powinność i przywilej uczniów Chrystusa płynące dzisiejszej Ewangelii. Jak sól nadaje smak potrawom i światło pozwala nam widzieć przestrzeń i kolory. Tak świadectwo naszego życia, niech prowadzi wszystkich do wiary, wskazuje przestrzeń, Boga Jego piękno i miłość. Życzę wam dobrej niedzieli i serca błogosławień.
Jezusowe słowa o soli i świetle z Ewangelii dzisiejszej niedzieli stały w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI wyjaśnił znaczenie soli, która w kulturze śródziemnomorskiej symbolizuje wartości przymierza, solidarności, życia i mądrości. Z kolei światło jest pierwszym dziełem stworzenia i źródłem życia, do czego często odwołują się teksty biblijne.
Mądrość zawiera w sobie dobroczynne skutki działania soli i światła. Tak więc uczniowie Pana są wezwani, by nadać nowy smak światu i by zachować go od rozkładu, dzięki mądrości Bożej, która w pełni jaśnieje na obliczu Syna, albowiem On jest światłością, która oświeca każdego człowieka. Zjednoczeni z Nim chrześcijanie mogą szerzyć pośród mroków obojętności i egoizmu światło Bożej miłości, prawdziwą mądrość, która nadaje znaczenie ludzkiemu istnieniu i działaniu.
Ojciec Święty przypomniał o przypadającym w najbliższy piątek Światowym Dniu Chorego, któremu towarzyszy hasło „Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni”. Zachęcił do pogłębienia w duchu chrześcijańskiej wiary tematyki cierpienia i do uwrażliwienia na los chorych.
Bóg w sposób zasadniczy sprzeciwia się wszechmocy zła, troszczy się o człowieka w każdej sytuacji, współdzieli z nim cierpienie i otwiera serce na nadzieję. Dlatego zachęcam wszystkich pracowników służby zdrowia, by dostrzegali w chorym nie tylko naznaczone słabością ciało, ale nade wszystko osobę, której należy się solidarność oraz odpowiednia opieka. W tym kontekście przypominam, że we Włoszech przypada dziś Dzień dla Życia. Życzę, aby wszyscy zaangażowali się na rzecz wzrostu kultury życia i postawienia w centrum wartości ludzkiego istnienia, niezależnie od okoliczności. Zgodnie z wiarą i rozumem, godność osoby nie sprowadza się do wykazywanych zdolności i możliwości, a zatem nie zmniejsza się ona, gdy dana osoba jest słaba, niepełnosprawna i potrzebująca pomocy.
Temat kultury życia powrócił podczas pozdrowień po odmówieniu modlitwy Anioł Pański. Papież zwrócił się do obecnych na placu Świętego Piotra przedstawicieli wydziałów medycznych Uniwersytetu Rzymskiego, którzy uczestniczyli w konferencji na temat opieki zdrowotnej podczas ciąży. Wyraził przekonanie, że gdy badania naukowo-techniczne podporządkowane są autentycznym wartościom etycznym, uda się znaleźć odpowiednie rozwiązania dla przyjęcia rodzącego się życia i wspierania macierzyństwa.
Benedykt XVI z uwagą obserwuje sytuację w Egipcie. Modli się też o pokój w tym kraju. Mówił o tym na Anioł Pański.
W tych dniach z uwagą śledzę delikatną sytuację drogiego narodu egipskiego. Proszę Boga, by ta ziemia, pobłogosławiona przez obecność świętej rodziny, odnalazła spokój i pokojową koegzystencję dzięki wspólnemu zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego.
Papież pozdrowił też członków Ruchu Miłości Rodzinnej, którzy przed Najświętszym Sakramentem modlili się całą noc w rzymskim kościele świętego Grzegorza VII za prześladowanych chrześcijan i o wolność religijną na świecie.
Napięta sytuacja w Egipcie nie przełożyła się na zadrażnienia religijne. Wprost przeciwnie, wzmocniła relacje chrześcijańsko-muzułmańskie. Przekonany jest o tym kardynał Antonio Snagib. Patriarcha katolickich Koptów podkreśla, że w czasie zajść ani kościoły, ani meczety nie były atakowane, za to codziennie trwała w nich modlitwa o przywrócenie pokoju i porządku w Egipcie. Ta solidarność widoczna jest też w trakcie protestów. Kardynał Nagib przypomina, że powstały specjalne komitety składające się zarówno z muzułmanów, jak i chrześcijan, które strzegą porządku w czasie godziny policyjnej. Patriarcha katolickich Koptów wyraził nadzieję, że ten pozytywny duch międzyreligijnej koegzystencji będzie w Egipcie czymś trwałym.
Tymczasem agencje informują, że nieznani sprawcy obrzucili koktajlem Mołotowa katolicki kościół w miasteczku Rafah na granicy między Egiptem a Strefą Gazy. Wykorzystali moment, w którym chroniący świątynię policjanci oddalili się na chwilę, najprawdopodobniej po to, by interweniować w czasie ulicznej manifestacji przeciwko prezydentowi Mubarakowi. W czasie ataku kościół był pusty, ogień został natychmiast ugaszony.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Dziedziniec Pogan, czyli watykańska fundacja, której celem jest dialog z niewierzącymi, spotyka się z dużym zainteresowaniem. Stojący na jej czele kardynał Gianfranco Ravasi zaznaczył, że oddźwięk jest ogromny i to nie tylko w Europie, ale także w Azji i Ameryce. Fundacja dopiero powstaje. Jej działalność zostanie oficjalnie zainaugurowana 24 marca w Paryżu, mieście symbolu laickości. Do uczestników specjalne przesłanie wideo skieruje Benedykt XVI, mówi kardynał Gianfranco Ravasi.
Będzie to wydarzenie o dużym zasięgu. Zaplanowaliśmy 4 fundamentalne wydarzenia. Na Sorbonie odbędzie się dialog intelektualistów. Spotkanie w siedzibie UNESCO będzie miało wymiar społeczno-polityczno-kulturalny. Natomiast wyjątkowy charakter będzie miała inauguracja w Akademii Francuskiej i dyskusja z jej członkami. Ostatnim z dziedzińców będzie plac przed Bazyliką Notre Dame. Tam zapraszamy szczególnie młodzież, a potem, kto zechce, wierzący i nie, będzie mógł wejść do świątyni. W Bazylice wspólnota Steze poprowadzi specjalną modlitwę, aby ukazać także tym, którzy nie wierzą, w jaki sposób człowiek wierzący zwraca się do swego Boga. Obecny będzie także symbolicznie papież, który skieruje przesłanie do młodzieży zebranej na dziedzińcu Notre Dame. Nell'area del
cortile di Notre Dame. Pewnym preludium przed inauguracją dziedzińca Pogan będzie spotkanie na najstarszym europejskim uniwersytecie w Bolonii. Dyskusji akademickiej towarzyszyć będą teksty Paskala, świętego Augustyna i Niczego. Jesienią odbędą się spotkania w Tiranie i Sztokholmie, to ostatnie z udziałem luteranów. Natomiast Tirana, jak podkreśla kardynał Ravasi, została wybrana jako stolica pierwszego ateistycznego państwa świata.
Nazwa Watykańskiej Fundacji nawiązuje do istniejącego w świątyni jerozolimskiej dziedzińca Pogan, gdzie gromadzili się nie Żydzi, by oddawać kult prawdziwemu Bogu. Fundacja powstała z inicjatywy Benedykta XVI.
Nie ustają wyrazy ubolewania po rezygnacji przez unijnych ministrów spraw zagranicznych ze wspólnej deklaracji w obronie chrześcijan. Unia Europejska musi uznać rzeczywistość prześladowań chrześcijan w dzisiejszym świecie, a nie uciekać od tego problemu, stwierdziła przedstawicielka organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kierująca jej brytyjskim oddziałem Neville Kirk-Smith przyznała, że z niepokojem przyjęła brak porozumienia. W jej przekonaniu po raz kolejny trudnością okazała się poprawność polityczna, która skasowała w tekście deklaracji wszelkie odniesienia do chrześcijaństwa. Według danych, którymi dysponuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie, sytuacja chrześcijan w ostatnim półroczu znacznie się pogorszyła.
Przypomnijmy, że niedoszła unijna deklaracja w obronie prześladowanych chrześcijan jest kolejną inicjatywą, która w imię poprawności politycznej dyskryminuje wyznawców Chrystusa. Niedawno wydany unijny kalendarz dla gimnazjalistów pomijał wszystkie święta chrześcijańskie, natomiast nie zapominał o muzułmańskich czy żydowskich. Publikacja zachęcała zarazem uczniów do obchodzenia walentynek czy Halloween. Komisja Europejska stwierdziła, że kalendarz ma służyć poprawie świadomości międzykulturowej młodych ludzi i nie może zawierać informacji o świętach religijnych wszystkich religii. Unijni urzędnicy nie przejęli się zanadto faktem, że 90% mieszkańców Unii to chrześcijanie. Za ponad 3 miliony egzemplarzy kalendarza zapłacili podatnicy wspólnoty europejskiej.
W Portugalii trzeba wprowadzić pełną wolność i demokrację również na polu oświaty, uważa rektor Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Profesor Manuel Braga da Cruz skrytykował coraz silniej odczuwany monopol państwowy w szkolnictwie. Dziś obchodzi się w Portugalii Dzień Uniwersytetu Katolickiego pod hasłem Na rzecz prymatu rodziny w edukacji.
prawo i obowiązek edukacji należy do społeczeństwa, a w nim na pierwszym miejscu do rodziny, podkreślił rektor katolickiej uczelni. Jego zdaniem należałoby zmienić konstytucyjny zapis o tym, że państwo ma obowiązek zapewnić edukację wszystkim obywatelom. Państwo nie może wychowywać. Edukacja nie jest bowiem neutralna, zaś państwo zobowiązane jest do neutralności, uważa profesor Braga da Cruz. Tymczasem w Portugalii narzuca się prymat państwowej szkoły publicznej. Natomiast Kościół broni pluralizmu szkół i ich równego traktowania finansowego, dodał rektor Uniwersytetu Katolickiego. W pluralizm godzą grudniowe zarządzenia portugalskiego rządu, ograniczające wsparcie dla szkół niepaństwowych. Dla uboższych Portugalczyków oznacza to ograniczenie wolności wyboru szkoły.
W kontekście wspomnianych rządowych rozporządzeń ksiądz Querubim da Silva zarzucił portugalskiemu Ministerstwu Edukacji wprost dążenie do likwidacji wszelkiej inicjatywy społeczeństwa. Portugalskie Stowarzyszenie Szkół Katolickich, któremu on przewodniczy, uważa za niewystarczające stawki wyznaczone przez ministerstwo dla społecznych placówek oświatowych.
Kobiety i mężczyźni należący do pasyjnych bractw w Sewilli mają równe prawa i na ich mocy mogą brać udział w słynnych tamtejszych procesjach pokutnych. Stosowny dekret podpisał miejscowy ordynariusz, arcybiskup Juan José Asenjo.
Dekret położył kres polemice, która stale pojawiała się na początku Wielkiego Tygodnia w kilku bractwach w Sewilli. Nie pozwalały one kobietom brać udziału w tradycyjnych procesjach pokutnych w charakterze Nazarenas, ani nosić tzw. pasos, czyli scen przedstawiających różne momenty męki pańskiej. Wprawdzie dekret diecezjalny z 1997 roku zrównał w prawach męskich i żeńskich członków bractw, to jednak nadal trzy z nich nie chciały go uznać. Dekret ustanawia pełną równość praw pomiędzy członkami bractw w Sewilli, aby usunąć wszelką możliwą dyskryminację z powodu płci. Decyzja ordynariusza została pozytywnie przyjęta przez Radę Bractw w Sewilli. Wielkopostne procesje w stolicy Andaluzji znane są na całym świecie. Na ulice miasta wychodzi wówczas 59 bractw, niosąc swoje pasos. Towarzyszą im tysiące pokutników, tzw. nazarenos, w charakterystycznych kapturach. Ważne miejsce zajmują costaleros, którzy niosą na barkach nieraz przez kilkanaście godzin naturalnej wielkości sceny męki pańskiej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kontynuowanie życia Ewangelią we współczesnej Australii wymaga prawdziwej dojrzałości i jeszcze większej nadziei. To wynik badań nad życiem zakonnym na antypodach, które przeprowadzono po raz pierwszy od 34 lat. Liczba osób duchownych co prawda spadła o ponad połowę, jednak nadal pracuje tam ponad 100 zgromadzeń, w których żyje 8 tysięcy sióstr, braci zakonnych i księży. Mimo że są to na ogół osoby w podeszłym wieku, podejmują często nowe wyzwania i rozpoczynają kolejne dzieła apostolskie. Badanie podkreśla, że mimo czasem krytycznej sytuacji i braku kontynuatorów, zgromadzenia nie podejmują wysiłków, by się uatrakcyjnić. Nie ma mowy o radykalnych reformach, podkreślają nadesłane do badaczy odpowiedzi.
Jeden z autorów badań podkreśla, że w porównaniu z latami 70. ubiegłego wieku widoczna jest zdecydowana i większa motywacja współczesnych australijskich osób konsekrowanych. Jak podkreśla, w grze nie pozostało już wielu tchórzy, ponieważ nie zawsze odnosiliśmy sukcesy. Wielu australijskich zakonników, zamiast dręczyć się brakiem popularności życia Ewangelią, zastanawia się natomiast, co Bóg chce przez to powiedzieć. Wielu zakonnych emerytów jest przekonanych, że rozpoczęło dobre dzieło i z nadzieją pozostawia je Bogu, który zadecyduje, co i jak kontynuować.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.